uważny słuchacz niedzielnej liturgii Słowa Bożego bez trudu zauważa charakterystyczną prawidłowość, a mianowicie wspólny temat pomiędzy pierwszym czytaniem ze Starego Testamentu i Ewangelią. Dziś dodatkowo ten wspólny temat pojawia się także w drugim czytaniu z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Co jest tym wspólnym tematem? Otóż jest to lęk przed Bogiem, przed Bożym majestatem. Przypomnijmy, Izajasz w swoim widzeniu czuje się wezwany do tego, aby być prorokiem. Kiedy widzi Boży majestat, aniołów, którzy tak jak my w liturgii wołają święty, 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 jest Pan zastępów, doznaje przerażenia. Biada mi, jestem zgubiony, wszak jestem mężem o nieczystych wargach i mieszkam pośród ludu o nieczystych wargach. Święty Paweł z kolei w drugim czytaniu mówi o tym, że Jezus ukazywał się apostołom, a na końcu ukazał się także Jemu, ale siebie nazywa poronionym płodem. Jest bardzo surowy w samoocenie, ale to nie wynika z fałszywej jakiejś pokory, ale z poczucia swojej grzeszności, z poczucia lęku przed Bożym majestatem. I wreszcie Ewangelia. Gdy dokonał się ten niezwykły, cudowny połów, Szymon Piotr pada do stóp Jezusa i mówi: odejdź ode mnie, Panie. Jestem człowiekiem grzesznym. Nie zasługuję na Twoją obecność. Czuje się święty Piotr zbyt mały, zbyt grzeszny wobec tego wszystkiego, co się dokonuje. To słuszny i naturalny lęk wobec Boga, jaki każdy normalny człowiek odczuwa. Ale czasem ten lęk, który jest także przejawem naturalnej religijności człowieka, może przybierać skrajne formy. Może to być z jednej strony jakiś rodzaj arogancji, zuchwałości wobec Boga, która skłania go do tego, aby lekceważyć miejsca święte, rzeczy święte, święte czynności, liturgie. Bywa tak, że ludzie wchodząc do kościoła ani się nie przeżegnają, nie uklękną. Już nie mówiąc o tym, że ich strój i sposób zachowania nie odpowiada świętości miejsca. Jest brakiem szacunku, a nie tylko lęku przed Bogiem. Ale również ten naturalny w człowieku lęk przed Bogiem może przybrać inną postać, pewnego stwardnienia serca, zamknięcia swojego serca na Boga, na dar Jego miłosierdzia. Wspomina o tym papież Franciszek w wydanej dosłownie nie dalej jak 2-3 tygodnie temu jego książce pod tytułem Miłosierdzie to imię Boga. Jeden z rozdziałów jest zatytułowany Grzesznicy tak, niemoralni nie. I proszę pozwolić, że z tej książki przytoczę kilka zdań, jakie papież wypowiada na temat tej zasadniczej różnicy pomiędzy poczuciem grzechu, poczuciem grzeszności, a niemoralnością. Grzesznik to ten, który stale żebrze o Boże miłosierdzie, który potyka się o własne grzechy, ale jest świadom, że bez Bożej pomocy, bez Bożej łaski, bez Bożego miłosierdzia nic uczynić nie może. A czym jest niemoralność? Papież pisze, niemoralność nie jest czynem, tak jak grzech, ale stanem osobowym i społecznym, w którym ktoś przyzwyczaja się żyć. I dalej, niemoralny nie zna pokory, nie uważa, by potrzebował pomocy, prowadzi podwójne życie. Osobę niemoralną męczy proszenie o przebaczenie. Zaczyna ona wierzyć, że nie musi już o nie prosić. Osoba niemoralna ukrywa to, co uważa za swój prawdziwy skarb, co ją czyni niewolnikiem i zakrywa swoją twarz maską dobrego wychowania, starając się zawsze dbać o pozory. To nie jest ten lęk przed Bogiem, o jakim mówi dzisiejsze Słowo Boże, ale to jest właśnie to stwardnienie serca, serce kamienne, o którym usłyszymy już niebawem w liturgii Wielkiego Postu, kiedy u Ezechiela znajdziemy takie słowa, że Bóg chce nam zabrać serce kamienne, a dać serce z ciała. Serce wrażliwe na obecność Boga. Serce, które się lęka Bożego majestatu, ale jednocześnie jest otwarte na Jego obecność. Taki lęk, który papież Franciszek nazywa po prostu niemoralnością, czyli zamknięciem przed Bogiem, to chowanie się w ciemność. Człowiek ucieka w ciemność, ucieka w pustkę, ucieka w samego siebie. A tymczasem Jezus wzywa do wyjścia ku światłości. Wzywa do tego, aby Mu zaufać. W dzisiejszej Ewangelii pojawia się to dość znane powiedzenie duc in altum, wypłyń na głębie. Jezus mówi do Piotra, wypłyń na głębie. Piotr mówi, Panie, nic nie ułowiliśmy, ja się znam na tym rzemiośle. Wiem, że bez sensu jest wypływanie znowu na połów, skoro nic w nocy nie udało się złowić. Nie wiemy, co się wydarzyło. Może była jakaś wymiana spojrzeń. Może Jezus spojrzał Piotrowi w oczy i ten z pewną rezygnacją natychmiast mówi, dobrze, na Twoje słowo wypłynę, skoro tak chcesz, zaryzykujmy. Jezus mówi, wypłyń na głębie, zaufaj mi. Przetłumaczono to w Wulgacie po łacinie duc in altum, czyli dosłownie ciągnij w górę, wejdź, wspinaj się na górę. Tam jest raczej mowa o głębi, o pewnej przepaści, o toni. Tłumaczymy wypłyń na głębie, duc in altum. Z tymi słowami skojarzone są moje audycje, które w Radio Maryja i Telewizji Trwam prowadzę już od ponad 13 lat. W ostatni czwartek ukazał się 680 odcinek, z których 570 zostało wydane niedawno w takiej wielkiej księdze duchowości katolickiej liczącej 4,5 miliona znaków. Ale to tak na marginesie. Otóż właśnie źródłem życia duchowego jest zaufać Panu. Pozwolić, aby On działał we mnie, działał przeze mnie. Podstawą życia duchowego to pozwolić Bogu obdarować siebie samego łaską Jego miłosierdzia. Papież Franciszek w bulli Misericordiae Vultus, w której zapowiada obecnie trwający jubileuszowy rok miłosierdzia, pisze, dajmy się Bogu zaskoczyć. Pozwólmy się obdarować Mu Jego miłosierdziem. To jest podstawa życia duchowego, owego duc in altum, tego wypłynięcia na głębie. I zobaczmy, jak to działa. Jest w Ewangelii świętego Jana bardzo podobna scena do tej, którą przed chwilą słyszeliśmy z Ewangelii świętego Łukasza. Scena, która ma miejsce kilka lat później, już po zmartwychwstaniu, kiedy uczniowie wrócili do swoich zajęć, Piotr, Jan i inni wrócili do rybołówstwa, bo tym się zajmowali całe swoje dotychczasowe życie. Nagle pojawia się nad brzegiem jeziora Genezaret tego samego, o którym mówi dzisiejsza Ewangelia, jakiś nieznajomy i pyta, czy mają coś do jedzenia. A Piotr mówi, nic żeśmy nie ułowili. W nocy wypłynęliśmy, ale nic się nie udało złowić. I ten nieznajomy mówi, zarzućcie sieci po prawej stronie. Zarzucają i niespodziewanie wyławiają mnóstwo wielkich ryb. Umiłowany uczeń natychmiast rozpoznaje Pana. I ciekawy jest epilog tego wydarzenia. Już święty Piotr nie tak jak w tym przypadku rzuca się do stóp i mówi, odejdź Panie, ja jestem niegodny Ciebie. Ale kiedy siadają przy ognisku i jedzą pieczoną rybę, rozwija się bardzo czuły, subtelny dialog. Jezus pyta, Piotrze, czy ty mnie miłujesz? Piotr mówi, tak, kocham cię, Panie. Po raz drugi i po raz trzeci Jezus zadaje pytanie Piotrowi, czy ty mnie kochasz? I za trzecim razem, jakby dla przypomnienia trzykrotnego zaparcia się świętego Piotra, Piotr odpowiada, Panie, ty wszystko wiesz, ty wiesz, że cię kocham. Nie ucieka przed Bożą miłością, ale z pokorą przyznaje, jestem człowiekiem grzesznym. Piotr nie okazuje postawy niemoralności, o której wspomnieliśmy na podstawie słów papieża Franciszka, ale uznaje swoją grzeszność, która spotyka się z Bożą miłością. I ta hojność Bożej miłości czyni go zastępcą Jezusa na ziemi. Wtedy Piotr otrzymuje władzę kluczy, staje się uosobieniem Chrystusa działającego w Kościele. Podobnie święty Paweł w dzisiejszym drugim czytaniu wprawdzie mówi, że jest jak poroniony płód, któremu Chrystus się objawił, ale właśnie dzięki temu, że otworzył się na Chrystusa, dzięki temu mógł zdziałać tak wiele, ale wyznaje jednocześnie, że za łaską Boga jestem tym, czym jestem. Nie dzięki swojej sprawności, nie dzięki swojemu wykształceniu, wszakże był bardzo dobrze wykształconym, uczonym w prawie, faryzeuszem w najlepszych szkołach, ale wyznaje, że za łaską Boga jestem tym, czym jestem, a dana mi łaska nie okazała się daremna. Przeciwnie, pracowałem więcej od wszystkich, nie ja, co prawda, lecz łaska Boża ze mną. Święty Paweł ma świadomość, że pomimo swej grzeszności Bóg przez niego dokonał tak wielkich rzeczy. Siostry i bracia, jaka z tego płynie dla nas nauka? Otóż możemy, tak jak Piotr na początku swojej drogi, powiedzieć, odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. Nie zasługuję na Twoją miłość, na Twoje miłosierdzie. Jestem grzeszny i zostaw mnie w spokoju. Wolę żyć tak, jak żyłem do tej pory. A więc można Bogu powiedzieć nie. Kiedyś nasz patron, święty Jan Paweł II, podczas pierwszej pielgrzymki do ojczyzny w 1979 roku w Warszawie, na Placu Zwycięstwa, dokonując oglądu historii naszego narodu, powiedział, że Chrystus przyniósł klucz do rozumienia dziejów, ale jednocześnie można Bogu powiedzieć nie. Można Chrystusowi powiedzieć nie, ale pytanie zasadnicze. Czy wolno i w imię czego, za jaką cenę wolno Bogu powiedzieć nie? Bo człowiek jest wolny. Człowiek może Bogu powiedzieć nie. Za jaką cenę? My nie chcemy mówić Bogu nie. Nie chcemy, jak Piotr, powiedzieć, odejdź ode mnie, Panie, nie zasługuję na Twoje miłosierdzie. Ale przeciwnie, chcemy powiedzieć, Jezu, ufam Tobie, powierzam się Tobie. Pomimo mojej grzeszności, pomimo mojej słabości, powierzam się Tobie, abyś mógł działać ze mną, we mnie i przeze mnie. I szczególnie w tym jubileuszowym roku miłosierdzia trzeba nam stale powtarzać słowa dobrze nam znane z obrazu miłosierdzia. Jezu, ufam Tobie. Im bardziej doświadczamy swojej słabości, swojej grzeszności, tym bardziej w ten sposób oddajemy się Bogu, pozwalając, aby Jego łaska działała w nas i przez nas.